Cześć, z tej strony Wojtek Plona i witam Cię w 55. odcinku podcastu Finanse w Twojej firmie. Idąc za ciosem z tematem firm usługowych, poruszanym w ostatnim odcinku, dziś opowiem o metodyce jako sposobie na zwiększenie marży w tych właśnie biznesach. Więc jeśli akurat pracujesz nad tym, żeby zwiększyć marżę i stać się bardziej efektywnym, to ten odcinek powstaje z myślą o Tobie. Serdecznie zapraszam do wysłuchania odcinka.
Witaj w podcaście Finanse w Twojej firmie. Finanse w Twojej firmie to pierwszy w Polsce podcast skupiony wyłącznie na zarządzaniu firmowymi finansami. Podcast jest przeznaczony dla przedsiębiorców, którzy chcą uporządkować finanse w swojej firmie i zarządzać nimi na podstawie twardych danych. Podcast prowadzi dla Ciebie Wojciech Plona, założyciel Plona Consulting, spółki, która jako zewnętrzny dyrektor finansowy wspiera właścicieli małych i średnich firm w skutecznym zarządzaniu finansami. Dzięki współpracy z Plona Consulting przedsiębiorcy dowiadują się wszystkiego, co powinni wiedzieć o rentowności, marżowości, płynności i wynikach finansowych swojego biznesu. A co za tym idzie? Śpią spokojnie.
Dzisiejszy odcinek zacznę od przemyśleń, które być może nie są stuprocentowo finansowe, ale mają związek ogólnie z biznesem. Bo zauważam na przestrzeni czasu, że motywacje przedsiębiorców do założenia firmy bywają różne. Jedni otwierają firmy, bo wkurzał ich szef, kiedy pracowali na etacie. Inni mają potrzebę budowania czegoś i realizowania swoich pomysłów, której nie mogliby zaspokoić pracując u kogoś. A jeszcze inni zauważyli po prostu, że są ambitni, chcą się cały czas rozwijać i ten potencjał marnuje się w pracy etatowej, zwłaszcza biorąc pod uwagę zarobki. Ale niezależnie od motywacji, niezależnie od tego, jak to się stało, że założyłeś firmę, każdy z nas chce dzięki swojemu biznesowi osiągnąć pewien poziom i sposób życia. Wiele osób ma natomiast tendencję, żeby o tym zapominać, co uświadomiły mi mocno komentarze po jednym z moich ostatnich wystąpień na dużej konferencji, gdzie zachęcałem do zadawania sobie pytań, po co Ci w ogóle jest ta firma? A z mojej perspektywy nie ma rzeczy, która daje możliwości realizowania swoich celów osobistych, tak jak robi to wysoka marża. I stąd właśnie temat dzisiejszego odcinka. Część merytoryczną zacznę od tego, że sposoby na podwyższanie marży w usługach to jest temat rzeka i podejrzewam, że nawet gdybym napisał o tym całą obszerną książkę, to temat dalej pozostałby niewyczerpany. I dlatego przewrotnie najpierw opowiem w paru słowach o tym, czego nie robić, żeby podbić marżę, bo może mieć to opłakane skutki. Elementem, którego radzę mocno się wystrzegać, jest obniżanie jakości usług. To jest pomysł, z którym stosunkowo często się spotykam wśród przedsiębiorców, a mam poczucie, że koniec końców tego typu historie nie kończą się dobrze. Bo wyobraźmy sobie agencję marketingową, która w pewnym momencie stwierdza, że wynagrodzenia takich naprawdę dobrych specjalistów od reklam na Facebooku są dla niej zbyt duże i przy obecnych warunkach firma niewiele zarabia na swoich projektach. I właściciel wpada na pomysł, że zostawimy jednego takiego doświadczonego człowieka wewnątrz organizacji, który stanie się koordynatorem projektów, a resztę zespołu zamienimy na mniej doświadczonych specjalistów, którzy będą po prostu znacznie tańsi. I co się okazuje za 3 miesiące od takiego ruchu? Że klienci osiągają gorsze wyniki, że ci nowi, mniej doświadczeni ludzie nie są już partnerami do rozmów dla naszych klientów, że nie wszystko da się tak prosto przekazać od koordynatora do specjalisty, bo duży kawałek wiedzy wynika jednak z doświadczenia, nawet jeśli nie merytorycznej, to chociażby komunikacyjnej kwestii, która nierzadko okazuje się ważniejsza w bezpośrednim kontakcie z klientem. Ale właśnie, skoro projekty klientów osiągają gorsze wyniki i spada jakość naszej usługi, to klienci przestają nas tak chętnie rekomendować. To kompletny strzał w kolano. Dlatego, żeby zwiększać marżę w usługach, nie warto rezygnować z jakości. Szczególnie jeżeli to faktycznie ci juniorzy mają mieć odpowiedzialność za duże fragmenty projektów i nie będą mieli nad sobą stałego, bardzo zaangażowanego nadzoru. Inną popularną praktyką, która ma na celu zwiększenie marży, której nie polecam, jest ciągłe dokręcanie śruby twojemu zespołowi. Na przykład wymaganie pracy po godzinach, bo to czasami krótkoterminowo w mniejszych firmach może być niezbędne, ale nie powinno stawać się normą. Jeżeli zamiast zatrudniać odpowiednią liczbę osób do obsługi projektów, postawisz na to, że będziesz miał mniejszy zespół, ale mocno obłożony, to możesz doprowadzić do sytuacji, w której po prostu część osób się wypali i może nie zobaczysz tego po tygodniu, może nie zobaczysz tego po miesiącu, może nawet nie po kwartale. Ale w dłuższej perspektywie, roku albo dwóch, jest to widoczne, że ludzie są po prostu dojechani. Więc na przykład potrzebują bardzo długiego zwolnienia lekarskiego, urlopu, żeby się zregenerować. Pojawiają się u nich różnego rodzaju problemy. Nie wspominając o tym, że szybkie zastąpienie pracownika, który wyrabia 150% normy, graniczy z cudem. Więc to obszar dużego ryzyka. Więc to są dwie rzeczy, na które zwracam uwagę, żeby mieć z tyłu głowy. Bo w krótkim terminie faktycznie mogą one pomóc osiąganiem wyższych zysków. Natomiast z drugiej strony mają swoje skutki w długim terminie, o których trzeba pamiętać. Skoro wiesz już, czego nie robić, to możemy przejść do kolejnej sekcji, czyli gdzie dzisiaj widzę w wielu firmach usługowych potencjał na zwiększenie marży, który jest najczęściej niespożytkowany. Pierwszym takim elementem jest dopasowanie Twojego zespołu do świadczonych usług. Czyli na dziś na pewno zatrudniasz tych ludzi, których powinieneś. W skrócie sprowadza się to do tego, czy dziś kupujesz odpowiednie kompetencje z rynku i efektywnie wykorzystujesz je w dostarczaniu wartości dla Twojego klienta. Czy może na przykład przepłacasz za kompetencje, których nie wykorzystujesz i klienci nie zobaczą różnicy? To jest coś, co często zauważam w firmach usługowych, że rekrutacje prowadzą na stanowisko X wymagające pewnych określonych kompetencji, ale podczas rekrutacji dostają inne CV, które może i nie pasuje do wymagań na to stanowisko, ale na przykład jest bardzo mocne z innego powodu. Bo ten kandydat ma jakieś inne umiejętności, które tego czy innego powodu wydają się nam cenne. I wielu przedsiębiorców decyduje się zatrudnić takie osoby, licząc na to, że ich wiedza, ich know-how przyda się w firmie. A jednak na koniec dnia jest tak, że często i taka osoba nie jest zbyt skuteczna w swoich obowiązkach, ani nie ma przestrzeni na dzielenie się tą wiedzą. Jeden przykład, który mi przychodzi do głowy, to firma mojego znajomego, która akurat szukała handlowca, który miał sprzedawać ich projekty. I podczas przeglądania CV okazało się, że firma dostała jedno CV osoby, która od paru lat pracowała jako menedżer sprzedaży i w kilku większych firmach robiła swoje zadania świetnie. I to w końcu na tę osobę padł wybór. Co się okazało? Wymagania finansowe były wysokie, bo firma płaciła tej osobie praktycznie tak jak dobremu menadżerowi. A powrót tej osoby do roli handlowca był dla niego ciężki i ta osoba, mimo że była bardzo dobrym menadżerem w korporacji, okazała się być nieskuteczna w roli handlowca. Ten przykład pokazuje, jak ważne jest dopasowanie profilu pracownika do danej roli. Bo jeżeli szukamy osoby, która ma przeprowadzić dla naszych klientów kampanię Facebook Ads, to nie przyjmujmy kogoś, kto ze względu na to, że pracował w dużej agencji przy reklamach Google. Bo po pierwsze, będziemy przepłacać za jego kompetencje w reklamach Google, z których nie będziemy korzystać, a po drugie, czas wdrożenia się w Facebook Ads może być długi i skutkujący dużą frustracją. I tutaj dochodzimy do clou dzisiejszego odcinka. Bo kolejny obszar, który z mojej perspektywy jest ogromnie niedoceniany przez przedsiębiorców, a robi prawdziwą różnicę, to jest metodyka. Czyli to jest pewien zbiór zasad, w jaki sposób realizujemy swoje usługi. Zawsze dziwię się, jak niewiele firm ma wpisaną i przede wszystkim wykorzystywaną w rzeczywistości metodykę świadczenia usług, albo jeszcze ogólniej metodykę firmy. I właśnie ta metodyka będzie głównym, najważniejszym punktem omawianym w dzisiejszym odcinku. I dla mnie ta metodyka to jest główna odpowiedź na pytanie dzisiejszego odcinka, czyli jak zwiększyć marżę w firmach usługowych. Bo z mojej perspektywy podstawą zwiększenia marży jest to, aby mieć i optymalizować metodykę. Bo zwiększenie marży to często nie jest kwestia jakichś tajemnych haków, czy sztuczek, czy innych rzeczy, a kwestia ciągłej pracy nad naszym core biznesem i tym, jak sprawnie i wydajnie on funkcjonuje. A z mojej perspektywy, firmy usługowe, które nie mają takiej metodyki i takich procesów z nią związanych, nie mają żadnej standaryzacji. Co oznacza, między innymi, że nie ma szablonów, nie ma często żadnych elementów, które ułatwiałyby i porządkowały pracę zespołowi, który pracuje z klientem. W konsekwencji projekt jest prowadzony tak, jak uzna to za słuszne osoba, która go prowadzi. Więc w zależności od osoby, która akurat obejmuje pieczę nad danym projektem, ta sama czynność może być robiona w X sposób, trwający 5 godzin, albo sposób Y, trwający 20 godzin. Co dodatkowo w wielu firmach usługowych jest nie do wychwycenia, bo nie ma ich w raportowaniu czasu pracy, które umożliwiłoby sprawdzenie tego, jak wygląda to w rzeczywistości. Ten brak metodyki rozlewa się na wiele różnych elementów, z których niektóre widoczne są gołym okiem, a inne kompletnie są nieoczywiste. Jeśli chodzi o brak standaryzacji, to z mojego doświadczenia skutkuje on tym, że w projektach pojawiają się błędy i to w dodatku często niemałe. Bo chociażby przez to, że jakieś elementy projektu zadzieją się w złej kolejności, to trzeba będzie później je powtarzać. Albo w ekstremalnych przypadkach zaczynać od zera. Wyobraźmy sobie taką kilkudziesięcioosobową firmę, która tworzy strony internetowe i zamiast najpierw bardzo dobrze poznać potrzeby klienta i oczekiwania, być może zacząć od jakiegoś warsztatu albo jakieś zebrania informacji, to od razu przechodzą do pracy, robią grafiki na podstawie mega szczątkowych informacji od klienta, żeby zobaczyć, że już praca idzie, że już kolejne elementy tego projektu trwają. Co się okazuje? Klient oczekuje czegoś zupełnie innego, ale nie został o to zapytany. Więc grafik po otrzymaniu takich informacji będzie musiał raz jeszcze podejść do całego tego etapu, tracąc przy tym samym sporo czasu. Ale są też inne skutki braku metodyki, bo myślę chociażby o tym, że w projektach nie ma często dobrze określonych zasad. Przykładowo powiedzmy, że mamy dalej firmę, która tworzy strony internetowe dla klientów. I w umowach niby jest wpisane, że klient ma do wykorzystania na danym etapie 3 iteracje poprawek. Ale co w praktyce znaczy iteracja poprawek? Tego nie wie już nikt. Więc grafik tej firmy nie może przekazać projektu do kolejnej fazy, bo dostaje cały czas mnóstwo drobnych zmian do wdrożenia, bo klient naciska, że przecież takie małe kosmetyczne zmiany nie stanowią iteracji poprawek. Albo na przykład pojawiają się w projekcie jakieś zmiany, które należałoby dodatkowo wycenić, ale nawet nikt o nich nie wie. Przykładowo częstotliwość spotkań wzrosła z 1 do 2 spotkań w tygodniu, bo o to poprosił klient i nigdzie nie zostało to zgłoszone, zaraportowane ani uwzględnione w wycenie. Posiadanie i wdrożenie metodyki, podręcznika albo playbooka, jakkolwiek to znał, to dla mnie bardzo ważny element prowadzenia firmy usługowej, która umożliwia zwiększenie marży i zapewnia skalowalność. I z mojej perspektywy często praca nad taką metodyką umożliwia spojrzenie na naszą firmę z nieco innej perspektywy niż na co dzień. Pozwala też na rozwiązywanie problemów już u źródła. Taka metodyka powinna zawierać kluczowe informacje, w jaki sposób pracownik firmy ma realizować usługę według konkretnych wytycznych. Na przykład, w jaki sposób należy rozpocząć projekt. Czy ma być to mail, czy ma być to spotkanie, jak ma wyglądać to spotkanie, jak jest agenda na to spotkanie, co się komunikuje wtedy klientowi, co się ustala z klientem, na przykład jakie ryzyka, albo na przykład jak będziemy eskalować problemy. Taka metodyka powinna też zawierać, jak w ogóle wygląda usługa. Czyli z jednej strony możemy sobie określić, co się dzieje w pierwszym miesiącu usługi, co w drugim, co w trzecim. Jeżeli to są stałe, no to możemy sobie rozpisać. Możemy podzielić na duże etapy. Możemy zawrzeć w tej metodyce nie tylko takie twarde rzeczy, że należy dostarczyć takie efekty, czyli mogą być różnego rodzaju szablony, mogą być screenshoty, ale też ja na przykład w swojej metodyce mam bardzo miękkie rzeczy, czyli jakie zachowania interpersonalne wpływają na to, że konsultant albo osoba, która realizuje projekt, dyrektor finansowy, doprowadzi ten projekt możliwie jak największym sukcesem. Co pozytywnie wpływa na właścicieli firm, a co negatywnie wpływa? Na jakich działaniach powinna się skupić dana osoba, a jakich działań należy unikać? Które działania działają jak płachta na byka na naszych klientów, a które doceniają, chwalą i chcą tego więcej? To jest tak naprawdę, jeżeli myślisz o metodyce, to warto się zastanowić z takiej perspektywy, że należy tam napisać wszystko to, co chcielibyśmy, aby robili nasi ludzie, co ma prowadzić, i to jest bardzo ważne, co ma prowadzić do sukcesu projektu. I to oczywiście, w jaki sposób definiujesz sukces projektu, to jest kwestia twojej firmy, nie? Jeśli postawisz sobie za cel NPS, zysk, czy jakiś inny wskaźnik, to pamiętaj, że metodyka ma pewne cele, ma prowadzić do pewnych celów i że to jest pewien taka książka kucharska, dzięki której otwierając, pracownik znajdzie tam wszystkie informacje dotyczące realizacji usługi. Kto za co odpowiada na przykład, kto się czym zajmuje, jakie działania robi jedna osoba, jakie działania robi druga osoba, jakich na przykład kompetencji szukamy do konkretnych usług, na co musimy zwrócić uwagę, kto może to realizować, kto nie może tego realizować, na co zwrócić uwagę, jakie są objawy, że na przykład coś idzie nie tak w projekcie. Bo często jest tak, że my patrzymy, okej, my realizujemy swoją pracę, ale na koniec dnia warto zwrócić uwagę, że to na koniec dnia klient odbiera to od nas. To w jaki sposób my to dostarczymy, to klient nas ocenia i albo będzie nas polecał, albo nie. Więc warto w metodyce zawrzeć nie tylko takie twarde rzeczy, ale też pewną sposób działania, czyli jak badamy potrzeby naszego klienta w projekcie, jak aktualizujemy te potrzeby, jak zbieramy dodatkowe wymagania. To są ważne rzeczy, o których często specjaliści zapominają, o których nie robią, albo na przykład uważają to za tylko element metodyki, a się okazuje, i to widzę z własnego przykładu, że konsultanci, którzy przestrzegają metodyki, którzy pracują z nią, którzy zwracają uwagę na te małe szczegóły, które tam są, że należy robić tak, a tak nie robić, albo które podchodzą do tego z pełnym profesjonalizmem, okazuje się, że na koniec dnia ich projekty trwają dużo dłużej, jeżeli chodzi o tą metodykę. Z rzeczy, które warto jeszcze omówić, jest fakt, że jednym z elementów metodyki powinno być to, jak będziemy mierzyli wyniki finansowe projektów i rentowność pracowników, która przecież wpływa na końcowy wynik firmy. To jest często taki etap, kiedy dowiadujemy się, że ludzie, którzy są bardziej doświadczeni, są samodzielni i mają lepszą stawkę godzinową, co powoduje, że do tej samej pracy potrzebujesz mniejszej liczby pracowników i masz ją wykonywaną szybciej. Zastanów się, czy jeśli masz małą firmę, to zatrudniając młode osoby, jesteś w stanie dać im pracę, którą mogą wykonywać dobrze w ramach swojej pensji. Ponieważ twój koszt, czyli czas na naukę tej osoby oraz czas innych osób, które tłumaczą jej, jak realizować zadania albo po niej poprawiają, może być dużo wyższy, niż ci się wydaje. I teraz chciałbym to doprecyzować. Tu nie chodzi o to, żeby nie zatrudniać młodych osób. Chodzi o to, że jeżeli już zatrudniasz, to żeby dostosować ich kompetencji do tego, co mają robić. Bo często spotykam takie sytuacje, w których mamy młode osoby, ale koszt obsługi takiej osoby jest dużo wyższy, bo nagle się okazuje, że menadżer albo starszy kolega, który powinien robić swoje projekty, bardzo dużo czasu angażuje się w tego młodego człowieka, który na przykład może odejdzie za 3 miesiące, za 6 miesięcy, albo jeżeli się zadomowi, to na przykład po 2 czy 3 latach, ale i wtedy już pewnie są zwroty z tego pracownika. Natomiast chodzi o to, że czasami dajemy młodym ludziom zbyt trudne zadania, gdzie oni ciągle pytają i nie radzą sobie. Więc warto się zastanowić, czy my w pełni jesteśmy jakie zadania jesteśmy w stanie dać i w pełni wykorzystać kompetencje i potencjał tego człowieka. Wspomniałem też o wynikach finansowych projektów. I to jest ciekawa kwestia, bo typowo to kwestia takiego omawiania wyników finansowych projektów wygląda tak, że rozliczamy osoby prowadzące projekty i dajemy informację zwrotną. Dobrze, niedobrze. A praca z metodyką z mojej perspektywy sprawia, że zadajemy sobie pytanie, ok, ale z czego wynika na przykład to, że ten projekt jest pod wodą? Czyli mamy określone, jak mierzymy rentowność projektów, ten proces kontroli i zapraszamy na spotkanie osoby, które prowadzą projekty poniżej średniej marżowości i rozmawiamy o tym, z czego to w ogóle wynika. I mając przed sobą kilka takich przypadków, możemy wyciągać wnioski i wprowadzać zmiany w samej metodyce. Co ciekawe, jeżeli analizujemy wyniki w tej metodyce, to możemy powiedzieć, dobra, to jeżeli mamy niższe wyniki, to powiedz mi, w jaki sposób prowadzisz ten projekt i czy jest on zgodny z metodyką, bo może się okazać tak, że pewne elementy naszej metodyki, którą wykorzystujemy, mogą w niektórych przypadkach powodować niższą marżę. A może być też z drugiej strony, właśnie to, że odszedłeś od metodyki, spowodowało, że masz niższą marżę, niższy wynik na tym projekcie. Więc warto się nad tym dokładnie zastanowić i wejść głębiej. Jeżeli zauważymy, że w 3 z 4 ostatnich utopionych projektów mamy ujemny wynik z tego samego powodu, to możemy zastanowić się, jak zabezpieczyć się przed tym na przyszłość. Właśnie dodając na przykład nowy standard do metodyki. I teraz nowy standard może być jednym zapisem, jednym zdaniem. Czyli praca z metodyką pozwala według mnie także w długim terminie działać coraz sprawniej. Zwłaszcza jeśli te pozytywne zmiany zaczną nakładać się jedna na drugą. Wiele firm mówi, że mają swój pewien know-how, swoje metody, że zrealizowały już setki czy tysiące projektów, więc wiedzą, jak je się prowadzi. Ale ja dzisiaj stawiam pewną tezę, że jeżeli wnioski z tych projektów, zarówno tych dobrych, jak i tych złych, nie są spisywane i uwzględniane w standardach firmy, to 90% tej wiedzy po prostu ucieka. A szczególnie w momencie, kiedy kluczowa osoba z zespołu odchodzi z firmy. Ale metodyka sama w sobie nie musi dotyczyć tylko i wyłącznie kwestii świadczenia usług, bo przecież to też ona może regulować kwestię tego, w jaki sposób osoby działające bezpośrednio z klientem mogą przekazywać informacje o jego nowych potrzebach do działu sprzedaży. I dzięki temu metodyka stwarza realną szansę na cross-selling albo upselling, czy po prostu rozwijanie wartości klienta w czasie.
Czas na podsumowanie.
W ramach krótkiego podsumowania chciałem powiedzieć, że dziś, kiedy myślę o kwestiach, które pozwalają Plona Consulting działać tak sprawnie i dowozić klientom wartość, to jest metodyka. Mam takie poczucie, że dzięki niej nasza usługa jest przewidywalna, a klient ma pewność, że dowieziemy u niego wynik, co koniec końców jest kluczem do tego, żeby nasi klienci byli zadowoleni, a współpraca mogła trwać. A to w wielu biznesach usługowych jest niezbędne do tego, żeby marża była wysoka. Przykładowo mieliśmy kiedyś klienta, który przeliczył, że gdyby każdy z jego abonamentowych projektów, który zakończył się w danym roku, potrwał 1 miesiąc dłużej, to firma miałaby na koniec roku kilkaset tysięcy złotych więcej czystego zysku. Tak, czystego zysku. A to różnica tylko 1 miesiąca na skali tych kilkunastu zakończonych projektów. I na dziś to byłoby już tyle. Uprzejmie dziękuję za wysłuchanie odcinka do samego końca. Jeśli ten odcinek przypadł Ci do gustu, to pamiętaj o zostawieniu mu oceny w Twojej ulubionej platformie streamingowej. Do usłyszenia już za 2 tygodnie w kolejnym odcinku. Cześć!
To już koniec dzisiejszego odcinka. Więcej praktycznej wiedzy o zarządzaniu firmowymi finansami znajdziesz w pozostałych odcinkach podcastu Finanse w Twojej firmie. A jeżeli chcesz sprawdzić, jak usługa zewnętrznego dyrektora finansowego mogłaby ułatwić Ci zarządzanie finansami firmy, wejdź na www.plonaconsulting.pl i zamów bezpłatną konsultację finansową, podczas której lepiej poznamy Twój biznes i powiemy, jak mogłoby wyglądać wsparcie zewnętrznego CFO w Twoim biznesie. Do usłyszenia.